Słowo się rzekło, zatem meldujemy się u Państwa po raz drugi, tym razem już nie z ekstra, a z tym zwykłym filmotekarium, wakacyjnym filmotekarium, filmotekarium, które dotyczy seriali. I tak jak gdzieś tam już wspomniałem, dzisiaj będziemy mówili o Diable, a konkretnie o Diable, który był się zalogował, objawił, czy też w każdym razie zameldował w Ohio.
Tak, witamy Was w kolejnym serialowym filmotekarium, w którym prezentujemy Wam najciekawsze produkcje, naszym skromnym zdaniem. Dobry wstęp zrobiłeś, Marku, bo tak, słyszałem o Diable Łęczyckim, słyszałem o Diable Stadnickim, Stanisławie. Mówiąc o Oppenheimerze, wspomniałeś o Diable w szczegółach. Na upartego można mówić o Diable Warmiańskim, ale o Diable w Ohio. Kto słyszał? Nim przejdziemy do konkretów, jak zwykle jakiś tam mały wtręt. Otóż zainteresowanie horrorami opartymi o motywy tajemniczego kultu, czy też sekty, od lat nie słabnie. Zwykle są to dość powtarzalne schematy, które wykorzystuje z lubością zarówno kino, jak i telewizja. I powiem Ci tak, że nieco bardziej taka skomplikowana historia oparta o inny rodzaj kultu pojawia się w filmie Hereditary, czyli nie pamiętam, jak on się nazywał po polsku. Jeszcze jego nigdy nie omawialiśmy, ale chyba będzie warto, bo filmom Ariego Astera poświęcimy osobny odcinek już w tym filmotekarium kanonicznym, że tak powiem. Natomiast moglibyśmy wymienić jeszcze kilka seriali z wątkiem kultystycznym, ale chyba nie warto, bo będziemy o nich jeszcze mówić, może Was czymś zaskoczymy. Jak myślisz, dlaczego ten motyw sekciarski jest tak popularny? I to zawsze w tych sektach eksponowany jest mocno motyw, powiedzmy sobie szczerze, ezoteryczno-okultystyczny.
Zdaniem wyjaśnienie jest proste, no nie, no w każdym razie dosyć proste. Otóż tajna organizacja i w dodatku diabeł. No to panie, no trudno o lepsze połączenie. Bo z jednej strony mamy ludzi, którzy gdzieś tam działają, tajne związki tworzą, a jednocześnie czuwa nad tym wszystkim zły. No proszę pana, to jest świetne środowisko, żeby robić jakieś tam seriale, jakieś tam horrory. No ale w przypadku Diabła z Ohio, kiedy obejrzymy pierwszy odcinek, możemy mieć wrażenie, że wow, będzie właśnie to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem. Tajna sekta, mniej lub bardziej tajna. W dodatku jeszcze wątek ezoteryczny, ewidentnie. Pentagram, te rzeczy. Panie, no czysta poezja. Tymczasem bardzo szybko okazuje się, że film Diabeł w Ohio, on chyba nie do końca jest horrorem. Takim horrorem klasycznym, którym to te wątki ezoteryczne odgrywają dużą rolę. On jest jednak ten serial dreszczowcem, thrillerem, który no, działa bardzo sprawnie. Trzeba to powiedzieć, że są takie momenty w filmie, że człowiek rzeczywiście mówi sobie: wow, rzeczywiście jest groźnie. Ale to nie jest taki horror z tym wątkiem paranormalnym. Ewidentnie nie, chociaż bądźmy uczciwi, on tam gdzieś przemyka, no, gdzieś tam pod ścianami, ale jednak gdzieś tam sugerowane pewne rzeczy paranormalne są, ale nigdy do końca. Bardziej tu jest położony nacisk, znowu, na tym, czego brakowało mi w Oppenheimerze, czyli na relacjach pomiędzy ludźmi, pomiędzy uciekinierką z sekty, na pewnych motywacjach, na czasami bardzo dziwnych, no bo mamy w końcu do czynienia z uciekinierką z sekty, która gdzieś tam w domyśle czci szatana, gdzieś tam oddaje mu pokłony. W związku z tym ona, trafiając do normalnego, cudzysłów, środowiska, no musi wywoływać konsternację, musi dziwić. Sama też musisz czuć się dosyć dziwnie. I taki oto serial otrzymujemy.
Tak, to jest taki lekki horrorek obyczajowy. Przejdźmy do konkretów. Diabeł w Ohio to 8-odcinkowy serial produkcji amerykańskiej emitowany na Netflixie, oparty o książkę pani Darii Polatin. Tak to się chyba wymawia.
Ale z innym zakończeniem, od razu mówię.
Tak, i tam ogólnie jest tak, że ona jest scenarzystką, ale chyba nie wszystkich odcinków. Mamy dotąd jeden sezon, ale pamiętam, kiedy Diabeł był tak popularny, że gdzieś tam był na pierwszych miejscach na Netflixie, to pojawiły się głosy, że to nie jest koniec, że będzie kontynuacja. Tym bardziej, że ta końcówka, prawda, otwiera nam takie możliwości.
Otwiera ewidentnie, chociaż jak pamiętasz, w zeszłym odcinku Filmotekarium wyraziłem nadzieję, że to jednak jest koniec. Nie wiem, na ile ona będzie płonna, ale ja bym życzył temu serialowi, żeby to był jednak koniec, bo on w tej formie tego jednego sezonu 8-odcinkowego miniserialu, on się broni. Ja boję się, że w związku z tym, co się dzieje pod koniec całej serii, nie mogę powiedzieć, w związku z tym, co się dzieje, to ciągnięcie tego w drugi sezon może spowodować katastrofę. To znaczy, ja wiem, że amerykańscy scenarzyści są najzdolniejsi na świecie i najlepsi i w ogóle są wspaniali. Niemniej jednak czasami dobrze dla historii jest, jeśli ona się kończy pewnym niedopowiedzeniem, pewnym takim niedookreśleniem, pewnym wpuszczeniem nas w naszą własną wyobraźnię. A ten serial to robi, to znaczy my sobie możemy różne rzeczy wyobrażać. Dlaczego stało się to, co się stało? Czy to, co się stało w rodzinie głównej bohaterki, nie uciekinierki, ale pani psycholog, która opiekuje się uciekinierką, czy to, co się stało, było przypadkiem, czy może jednak świadomym działaniem, i to, że to się stało, że to się tak rozstrzygnęło, a nie inaczej, moim zdaniem dramatycznie, ale jednak rozstrzygnęło się na pewien konkretny sposób. I moim zdaniem, gdyby scenarzyści zostawili ten stan w spokoju, to byłoby bardzo dobrze dla tej historii. No ale ty możesz mieć rację, Piotrze, no ja nie wierzę w racjonalność producentów, a w związku z tym racjonalność scenarzystów. Jak się da dopisać, a od razu Państwu powiem, że zawsze się da dopisać, nawet jeśli uśmiercimy głównego bohatera, coś takiego nie następuje, ale jeśli nawet uśmiercimy głównego bohatera, ba, jeśli nawet uśmiercimy wszystkich głównych bohaterów, to i tak się da napisać dalszą część, kontynuację danego obrazu. W związku z tym, jeśli coś takiego nastąpi, to ja będę bardzo ostrożnie podchodził do ewentualnego drugiego sezonu, bo nie wiem, czy mi nie zniszczy dosyć w sumie pozytywnego obrazu całego tego Diabła w Ohio. To z jednej strony, czy mi tego przypadkowo nie zniszczy, a z drugiej strony ja mam taką obawę, że jak zacznie się pewne rzeczy doprecyzowywać, jakby wyjaśniać, to nie tylko zepsuje mi zabawę, ale też rozwali cały pierwotny pomysł.
Tak, w tym serialu w zasadzie bardzo mocne i bardzo ważkie dla całej fabuły rzeczy się już wydarzyły, ale zakończenie jest otwarte. Otwarte do tego stopnia, że jestem pewien, że znaczna część widzów powie, że jest pewna, że to nie jest koniec, bo to się nie może tak zakończyć. Nie wiem, czy możemy coś więcej powiedzieć, korci mnie, ale nie chcę. Fabuła koncentruje się na dziewczynie imieniem May, która wywodzi się z rodziny należącej do, powiedzmy, okultystycznej sekty. Trafia ona do szpitala z bardzo specyficznymi obrażeniami. Rzecz się dzieje oczywiście gdzieś tam na amerykańskiej prowincji.
No i pod... Czytajmy Zadupiu.
Tak, jeszcze nie takim najgorszym, powiem ci. Ja jestem fanem takich kanałów na YouTubie, gdzie pokazuje się prawdziwą amerykańską prowincję i na przykład jestem zawsze bardzo zaskoczony widokiem, no okolic, ale też na przykład tego, że ratusz na takiej prawdziwej prowincji amerykańskiej to się mieści w przyczepie na przykład, albo w czymś, w takim budynku, w takiej melaminie, wiesz, u nas koła gospodyń wiejskich mają większe. No ale dobra, to już jest taka podrasowana
prowincja. Panie, bo pan czytasz za mało sensacji. Jakbyś pan czytał Lee Childa, to amerykańska prowincja jest straszniejsza, niż państwo sobie to wyobrażacie. Wystarczy poczytać właśnie Lee Childa i jego bohatera. Rachel trafia do różnych takich zadupi, to chyba tak się odmienia, zadupi w Stanach Zjednoczonych, które są straszne, a nawet jeszcze straszniejsze.
Tak, coś w tym jest, natomiast tutaj mamy takie całkiem fajne, nie wiem, czy to jest przedmieście, no nie jest tam tak źle. I słuchajcie, ta dziewczyna trafia z takimi obrażeniami bardzo widowiskowymi do szpitala i pod wpływem matczynych instynktów przygarnia ją dr Susan Mattis. No i tak, z biegiem czasu Marku May staje się pełnoprawnym członkiem jej rodziny.
O, ja wszystko ci rozwalę, bo od razu powiem, że tam obrażenia. Ma na plecach wydziargany pentagram, no więc wszystko jest jednoznaczne. Znowu niewiele państwu mówię, natomiast powiem ci, specjalnie ci wszedłem w słowo, tak jak lubię, ale z drugiej strony specjalnie, ponieważ ta część historii wydaje mi się nieco naciągana, że ona trafia do rodziny pani psycholog, no bo tam nie ma miejsca, ona znaczy najpierw trafia do rodziny zastępczej, od razu to powiedzmy, w której w ogóle to jest szaleństwo, jak pokazana jest amerykańska rodzina wielodzietna, która żyje, no to ogólnie syf malaria jest w tym domu, do którego trafia główna bohaterka, no i ta pani psycholog ją stamtąd wyciąga, bierze do siebie do domu, do takiego domu cywilizowanego, mają przecież dzieci, ma męża, mąż ma swoje kłopoty. Niemniej jednak trafia główna bohaterka do tej rodziny, no i panie, zaczynają się problemy, no bo ona jest kompletnie z innej bajki. Kompletnie. Ona sama siebie szukuje w zderzeniu z normalnymi ludźmi, ale też szukuje tych normalnych ludzi. I to zarówno tych dorosłych, jak i tych niedorosłych.
Tak, to jest taki mocno bajkowy element. To znaczy, że ta dziewczyna, no oczywiście tutaj proste pytanie, co bierze górę w pani doktor, czy litość, czy instynkty? No bo jakby nie było, to widać, że ta dziewczyna, chociaż zdrowa na ciele, to jest albo będzie ciężkim przypadkiem. Wiele osób w komentarzach zwracało uwagę na to, że pod kilkoma względami im się diabeł nie klei. To znaczy się, że tutaj widać pewną lukę, no ale czy to się nie mogło wydarzyć? Oczywiście, że się mogło wydarzyć. No i dobrze, dziewczyna o dość niejasnej przeszłości i zamiarach nawiązuje potem relacje z domownikami w domu Mattisów. No i mamy takie straszne skrajności. Z jednej strony na początku jest odrzucana i to przez dzieci w tym domu i nowe szkolne otoczenie, a potem jest nie tylko pełna akceptacja, ale ona staje się nagle czymś w rodzaju, wiesz, ja zapomniałem, jak to się nazywa, gwiazda socjometryczna, tak? Chyba.
No w każdym razie w miejscowej szkole robi furorę. A przecież furorę ma budzić córka pani domu, czyli tej pani psycholog. I ta córka, no ona takie ma mieszane uczucia w stosunku do swojej nowej, nie wiem, koleżanki, czy też takiej przyszywanej siostry. No tamta relacja jest taka, powiedzmy sobie, napięta, ale w pewnym momencie, jak się już pojawia laleczka z kukurydzy, dobrze chyba to mówię, to w ogóle zaczyna się robić tak, człowiek czuje takie ciarki na plecach, no bezpiecznie ani spokojnie to nie jest, no absolutnie nie jest. Nie wiem, w dodatku Piotrze, to ja też wyczytałem, jedna rzecz mi przyszła do głowy, pojawiające się w filmie ptaszyska, nie wiem, czy to kruki, a w każdym razie krukowate jakieś takie się pojawiają, no to takie różne skojarzenia literackie są jak najbardziej wskazane. Nie wiem, czy państwo, tam się też pojawia taki specyficzny strach na wróble z elementami świńskimi, prosięcią, świńskimi, zostańmy przy świńskich, to też pewne skojarzenia nasuwa, literackie jak najbardziej. Szukajcie Państwo w literaturze. W każdym razie...
ludzie mogą nie zrozumieć, świńskimi, że tam sprośnymi, czy świńskimi,
bo
wieprzowymi.
Wieprzowymi, jak najbardziej. Dzięki za to naprowadzenie. Ale szukajcie tego Państwo w literaturze. One, te drogowskazy są dosyć oczywiste. Może nie, ale dają się wyłuskać. Te właśnie wieprzowe. Wieprzowe drogowskazy.
Ale to zabrzmiało, pani, jak to wieprzowe drogowskazy. Ty wiesz, że to mógłby być potencjalny tytuł hitowej powieści, fantasy dla młodzieży. Ja już gorsze słyszałem.
Wieprzowe drogowskazy. Tak. No rzeczywiście ująłeś mnie tym podkreślam.
Jest na przykład sześć szkarłatnych żurawi, to wieprzowe drogowskazy są dużo lepsze, przynajmniej dla Polaka.
Wieprzowe drogowskazy. Tak. No dobrze, ale w każdym razie coś takiego następuje, chociaż ptaszyska, one są właściwie od początku, pamiętasz, tam jest taka podhistoryjka, której ptak rozbija się o okno. To zawsze zły znak, proszę Państwa, jak się Wam ptak rozbija o okno, ale dycha jeszcze, no i takie maleństwo, taka córka, taka słodka Amerykanka, maleńka, no może nie maleńka, ale zdolnych podstawówkowych klas, prosi tatusia, żeby zawiózł do weterynarza. Tatuś zawozi, ale kuźwa, oczywiście weterynarz, nawet w Stanach Zjednoczonych, zamknięty. To też ma swoje konsekwencje. W ogóle same ptaszyska mają swoje konsekwencje. To proszę Państwa, ta córeczka malutka też nie jest tak pokazana. W ogóle to wszystko w tym filmie ma, i to jest na plus tego filmu oczywiście, ma swój sens. I to w przeciwieństwie do wielu filmów, w których bywa sporo rzeczy chaotycznych, to w Diable w Ohio to te niby wątki poboczne, jakieś tam właśnie małe siostrzyczki, to wszystko się w pewnym momencie zaczyna kleić. Ja przyznam, że jestem pod dużym urokiem scenariusza, to znaczy tego, jak on się ładnie w pewnym momencie zaplata. Zaplata się coś, co na początku sprawia wrażenie chaosu. Rzeczy takich z różnych bajek wziętych i to się jednak, proszę Państwa, splata. I tu duży szacun, no może bez bicia pokłonów czy jakichś tam specjalnych hołdów, niemniej jednak to nie wszystkim amerykańskim scenarzystom się udaje. W tym wypadku moim zdaniem udało się całkiem nieźle.
Tak, wy możecie myśleć, że Oppenheimer nam się tak podobał, trochę nie podobał, a tutaj są jakieś hołdy dla serialików z Netflixa. Nie, to nie o to chodzi. On jest zrealizowany w sposób taki, żeby trafiał w pewne gusta, żeby nie męczył.
Wiecie, tak, bardzo prosty i bardzo taki książkowy, powiedziałbym.
Nie można się zawsze zamęczać wielką literaturą i wielkim filmem. Czasami trzeba coś obejrzeć dla odmóżdżenia. Ja nie mówię, że to akurat Diabeł jest czymś takim, co wpasowuje się w te tematy. Nie. To jest dobre. Może momentami średnie, ale dobre. Co chciałem powiedzieć? Wiesz, tam mamy wiele takich elementów, które nie wiem też jak odczytywać, czy to są takie wtręty, nie wiem, stylistyczne, które mają nam podnieść trochę temperaturę lub nawiązać do niektórych scen z historii kina. Mamy taką fasadowość tej amerykańskiej prowincji, to jedno, ale chciałem nawiązać do tego, że tak naprawdę fajnie się to ogląda z powodu aktorów. To nie są aktorzy jacyś, wiecie, z pierwszych stron gazet, to są aktorzy chyba telewizyjni. Tak się to nazywa w Stanach. Oni tam mają taką gradację swoją. Ale to wszystko wypada dobrze. Mógłbym też, znaczy inaczej, wiele osób mogłoby się przyczepić, że wiesz, mówimy o jakichś tam nastolatkach, o rywalizacji w szkole i tak dalej, co jest tematem większości filmów dla młodzieży. Ale tutaj to jest naprawdę ciekawe. To jest w miarę realistyczne. Nie jest przesłodzone, nie jest naiwne. Nie jest naiwne. Wypada to naprawdę ciekawie.
Momentami, a czasami nawet groźnie.
Tak, momentami te emocje się jakoś człowiekowi nawet udzielają, czyli jak na początku powiedziałeś, że to nie jest horror, to ja bym powiedział, że to jeżeli będzie druga część, to będziemy mieli do czynienia z horrorem obyczajowym, bo ja myślę, że jeżeli ta druga część powstanie, to na pewno nam się ukaże mocodawców Mei, czyli te wszystkie demony i tak dalej, i tak dalej. A na razie to mamy takie, wiecie, skoki po emocjach. I tak jest wszystko fajne na tle wielu filmów, które widziałem, filmów i seriali. Pytanie takie kluczowe, wiesz, wiele osób nam może zarzucić, że tutaj promujemy seriale dla młodzieży. Czy to jest serial dla młodzieży twoim zdaniem? Bo moim to on jest gdzieś po środku, to znaczy ten wątek emocji przeżywanych przez bohaterów, bohaterki jest silnie zaakcentowany, natomiast końcówka porusza. I gdybyśmy sobie wytworzyli w głowie coś takiego, że to się dzieje w życiu realnym, to powiem ci, że to jest dopuszczalne i to naprawdę rodzi ciarki. Nie mówię, że no bo wiesz, to ja już oglądałem mnóstwo historii o amerykańskiej prowincji, o tym, co się tam działo i tak dalej, to się zawsze jakoś źle kończyło. Natomiast tutaj mamy takie wrażenie, że ta historia nie tyle może być na faktach, co nie jest tak bardzo naciągana jak w niektórych horrorach.
Kiedy zapytałeś o to, czy to jest serial dla młodzieży, to już chciałem krzyknąć w mikrofon, że nie. Ale później doprecyzowałeś i tu pełna zgoda. Rzeczywiście tak może być, że tam gdzieś młodzież on może przyciągać, niemniej on jest chyba jednak adresowany do szerszego spektrum. I ta historia, ona ma szereg ciekawych takich podwątków. Mamy motyw policjanta, który gdzieś tam jest zdegradowany z większego miasta, przybywa na Zadupie, na tę amerykańską prowincję, prowadzi śledztwo, ale to śledztwo takie, proszę Państwa, prowadzi, że to się ciągnie i ciągnie i on jakoś takich do wniosków szybko nie dochodzi, niemniej w końcu dochodzi. Mamy podwątek pana domu, męża, pani psycholog, który ma swoje kłopoty, jest architektem, czy budowlańcem w każdym bądź razie, coś tam wybudował, coś się nie sprzedaje i tam wchodzi w różne mętne interesy. To się wszystko tak ciągnie, proszę Państwa. Mamy główną bohaterkę, tę uciekinierkę z pentagramem, która jest, staje się miejscową gwiazdą szkolną i to też jest ciekawe. Mamy szereg takich charakterystycznych dla seriali współczesnych, szereg równocześnie prowadzonych wątków, które gdzieś tam się mają spleść i oczywiście się splatają. Niejednoznaczne jest to wszystko. Tak jak Piotr powiedział o tej drugiej części, hipotetycznej bardzo, że ona się może właśnie przerodzić w rasowy horror, bo na razie jednak to jest bardziej dreszczowiec niż horror, z elementami, powiedzmy, przemykającego opłotkami horroru, to tak jak Piotr powiedział, dużą zaletą jest tego filmu jest to, że serial jest po prostu ciekawy. On przykuwa, przywiązuje do siebie i człowiek chce obejrzeć następny odcinek i w miarę jak się oddalamy od początku i widzimy, że coraz bliżej końca, mówimy sobie, kurczę, to już zaraz koniec, ale tego nie wiem, tamtego nie wiem i żal taki człowieka ogarnia. Jednocześnie są tam pod koniec, rzeczywiście koniec jest dosyć mocny, ale co mnie najbardziej ujęło w tym filmie, to, że on każe nam się zastanawiać, czy przypadkowo nie jest tak, że wszystko, co obejrzeliśmy w tych odcinkach, co jest skutkiem, a co przyczyną, tak to ujmę, znowu, żeby nie spoilerować za mocno, czy uciekinierka z sekty, ona sobie po prostu wymyśliła swoją dalszą przyszłość w rodzinie, a właściwie już nie w rodzinie, to więcej powiedzieć nie mogę, ona sobie wymyśliła pewien model życia i sukcesywnie go zrealizowała, bo osiąga swoje cele, to jest skutek różnych działań i tych wcześniejszych, kiedy ona żyje w tej rodzinie, i późniejszych, kiedy dochodzi do dramatycznych scen, naprawdę dramatycznych, ale ona osiąga pewien cel, coś, czego ona chciała tak naprawdę, być z panią psycholog. To było chyba coś, co od początku rzucało się w oczy, że te dwie kobiety, bardzo młodą i dojrzałą już, wiąże jakaś nić, nie mam dobrego słowa, lepszego nie mam niż porozumienie, ale to nie do końca o to chodzi, raczej takiego zrozumienia niż porozumienia. Zrozumienia. I tu każę zadać pytanie, co takiego w swoim życiu przeżyła pani psycholog, że tak silna więź psychologiczna pomiędzy uciekinierką z pentagramem na plecach, a panią psycholog, że ta więź się pojawia. Bo to jest pewna zagadka tego filmu, ona nie jest wyjaśniona, a jednocześnie bardzo mnie nurtuje na przykład.
Tak, i może lepiej, żeby nie była, bo dostalibyśmy dużą dawkę powtórek, moim zdaniem. Jeżeli jest jakiś minus, bo wiesz, przy Oppenheimerze mówiliśmy o minusach, także niech się diabłowi dostanie. Nie podobał mi się ten cały wątek sekciarski. Znaczy nie to, że mi się wątek nie podobał, nie podobali mi się sekciarze. Bardzo tacy sztampowi, przewidywalni i tak dalej, i tak dalej. Jak na samym początku powiedziałem, wyrodziło się dużo filmów z tym wątkiem okultystycznego kultu, ale to zabrzmiało prawie jak wieprzowe drogowskazy. Na przykład Paranormal Activity ostatnie było bardzo w podobnym tonie utrzymane. Jeżeli sobie przyjrzycie Netflixa i horrory, to zobaczycie, jak wiele z nich jest opartych o ten okultystyczny wątek. Także tutaj mimo wszystko udało im się, nie odeszli od pewnych utartych schematów, ale jednak. No i wiesz, przechodzimy chyba do końca naszych rozważań o Diable.
Ale coś dodam. Mhm. Rzeczywiście, masz rację, tu podpisuję się w pełni. W tej sekcie za mało jest szaleństwa. Oni są wszyscy tacy, jak wyjęci z jakiegoś takiego, nie wiem, horroru Gaia Smitha, czyli oni gdzieś tam się kłębią, coś robią, chodzą, coś chcą spalić albo podpalić, albo więcej powiedzieć nie mogę. W każdym razie są do bólu sztampowi, Piotr to delikatnie mówi, do bólu sztampowi. Ta sekta to jest chyba najgorszy element tego filmu. Znaczy ona jest jeszcze ciekawa, kiedy są retrospekcje odnoszące się do życia głównej bohaterki, w tejże sekcie, tam jak ona jest zaślubiona, jak tam żyje, jak tam sobie poczyna, bo przecież jakąś historię ma i to jest jeszcze ciekawe, ale kiedy dochodzimy do momentu, kiedy odbywa się pewien rytuał, no to on właśnie, tak jak Piotr powiedział, jest do bólu sztampowy. No takich scen to już widzieliście Państwo, no może nie dziesiątki, ale dużo, na pewno tak. Dużo. I to jest słabość tego filmu. Nikt nie poszedł w kierunku jakiejś odrobiny szaleństwa, jakiejś odrobiny niesztampowości, czegoś, co by zryło banie, sprawiło, że rzeczywiście powiedziałoby się, wow, szatan, ale jaki?
Ale wiesz, czasami jest tak, jak na przykład w filmie Midsommar, który też w sumie opowiada o jakiejś sekcie pogańskiej w Szwecji, kiedy to wszystko jest przedstawione w sposób z jednej strony perfekcyjny i naprawdę budzący przerażenie, ale w pewnym momencie mamy za dużo tego folkloru, za dużo tańców, za dużo tych wirujących, wiesz, korowodów i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to jednak odskocznie od takiego sztampowego przedstawiania tych wszelkiego rodzaju kultów. Z drugiej strony mamy taki bardzo ciekawy film i o nim kiedyś powiemy. On się nazywa The Endless. To jest film, który zrealizowali twórcy filmu, który żeśmy omawiali. Ten film się nazywał Coś w spłachetku ziemi. Pamiętasz, Marku? Było coś takiego.
Tak, zgadza się, tak. Zgadza się.
I The Endless to jest opowieść o kulcie, który no niby jest taki typowo amerykański, że mieszkają ludzie w jakiejś komunie na odludziu, ale jednak jest dziwnie i z każdym momentem robi się coraz dziwniej. Także i główni bohaterowie też są uciekinierami.
Ale jeszcze nie powiedziałem, Piotrze, co dla mnie było słabe, a ewidentnie słabe w tym filmie. Chyba najgorsza scena, aczkolwiek miała grać bardzo taką racjonalną, najgorsza scena, najgorszy pewien ciąg myślowy w tym filmie, to jest to, kiedy odkrywa policjant, że te farmy, które one tam są, co należą do tej sekty, one są ułożone w pentagram. No, proszę Państwa, no, nie użyję słów wulgarnych, powszechnie uważanych za wulgarne, ale to już jest no, takie udowadnianie nam jednak, że jesteśmy debilami, skoro oglądamy pewien film, no bo nagle się pojawiają farmy, które się układają w pentagram i pan to na mapie sobie wykreśla, mówi, wow, one się układają, proszę pani, w pentagram. I tłumaczy to zresztą pani psycholog. Ona mówi, wow, faktycznie, no to odkryliśmy, jaka jest, no, robię sobie jaja oczywiście, tak dialog nie przebiega, ale mniej więcej taki jest poziom tego. No to jest dla mnie ewidentnie słabe, ewidentnie niedopracowane i takie idące właśnie po linii najmniejszego oporu, czyli musimy pokazać, że to sataniści, no to heja, farmy wyłożone w pentagram.
Tak, to powiem ci, że jest ogólnie samo z siebie głupie, bo na przykład gdybym był diabłem, no i bym zobaczył, jakich mam wyznawców, zobaczył, jakie chocki odstawiają, to ja bym się po prostu z żenady załamał.
No, no tak, no, jak, no jakbyś miał wyznawców idiotów, no to, to musiałbyś się załamać. No.
Ale to naprawdę nie ma co robić, tylko farmy ustawiać w kształt pentagramu. No.
A w dodatku te farmy stare były, no to jak oni je postarzyli sztucznie i no,
ale
od
co,
początku...
co to ma niby dać? No to, nie, to bez sensu jest ogólnie. Nawet z takiej perspektywy, jeżeli sobie jeżeli się przyjrzycie, wiecie, historii diabła, historii tego, jak on był jak kształtowała się myśl o księciu ciemności na przestrzeni wieków, to zauważycie, że on nie był głupi. On był paradoksalnie bardzo inteligentny. I on nigdy nie wyrażał ludzkiej głupoty. Zawsze jakiś rozsądek lub był tak zwanym tricksterem, czyli kimś, kto no, był na pograniczu i mędrca, i błazna. I tutaj robienie takich ukłonów w stronę jakichś zupełnie bezsensownych akcji w tego typu filmach zawsze mnie zastanawia, bo wiesz, to pokazuje, że twórcy za bardzo o okultyzmie nic nie wiedzą. To znaczy jest to taki satanizm, wiesz, stodołowy, czyli ludzie, którzy spadają w ofierze koty i tak dalej, i tak dalej. Od strony historycznej, od strony takiej, i to jest naprawdę ciekawe, wiesz, jeżeli filmowcy kiedyś po to sięgną, to będzie naprawdę dobrze. Na razie nas raczą jednak scenami takiego bardzo peryferyjnego, wręcz śmiesznego okultyzmu, który przez ten film się też przebija, co nie oznacza, że ten film jest zły. Bo jest,
no właśnie, tak? Chciałem się właśnie o to, Piotrze, zapytać. Jakbyśmy mieli, wypowiedzieliśmy tutaj sporo słów krytycznych, sporo słów takich, które raczej wskazywały na to, że jednak film da się obejrzeć, to jakbyśmy mieli zrobić takie krótkie podsumowanie. Oglądać czy nie oglądać?
Oglądać, dlatego że tak, po pierwsze, od czego by tu wyjść? Od tego, że nie wszystko jest sztuką w filmie, a szczególnie w serialu telewizyjnym. W obsadzie nie ma gwiazd. Ten film nie pretenduje do tego, żeby być sztuką. Natomiast jest czymś dla oka. Nie jest arcydziełem i nigdy nie będzie. Ale nie jest też czymś, co pozostawia, wiesz, zły posmak. I on jest gdzieś zawieszony na granicy między, takiej międzyserialowej granicy. Nawet nie wiem za bardzo, jak to określić, dlatego że powiem ci, że kiedy się przyglądałem, jak ludzie oceniają diabła, to były to skrajne reakcje, od 5 gwiazdek po 1. To też jest dobre, dlatego że on w coś uderzył, skoro wywołał tak różne opinie. Ale jeżeli macie ochotę po prostu na coś lekkiego, coś, co nie obciąża za bardzo i przede wszystkim, jeżeli jesteście fanami seriali, to Diabeł wam nie zaszkodzi, tak jak Rutino Scorbin.
A historia jest poza tym dosyć spójna. Znaczy, my już wielokrotnie trafialiśmy w naszym filmotekarium na historie idiotyczne. Ta historia taką historią nie jest. Ona się splata, składa, ona nie ma większych dziur. Tak, zostanę przy tym zdaniu, nie ma większych dziur. Tam się dziury pojawiają, ale no proszę Państwa, to nie są dziury radykalne, to znaczy da się uzupełnić własnym pomyślunkiem, że teoretycznie mogło się tak wydarzyć. Więc to jest serial, który, tak jak Piotr powiedział, może nie pretenduje, a nawet na pewno nie pretenduje do miana sztuki. Niemniej jednak dla mnie w przypadku seriali największą zaletą jest spójność i pewna konsekwencja w opowiadaniu historii. I ta historia, którą spotykacie Państwo w tym serialu, Diabeł w Ohio, jest spójna i jest konsekwentna. I ode mnie duży plus właśnie za to.
Tak, pod warunkiem, że to się wszystko skończy na pierwszym sezonie.
Czego sobie wszyscy życzmy, ale ja to tak już tak... W sumie, Piotrze, przekonałeś mnie. Ja już jestem pełen obaw, że jednak drugi sezon powstanie. Ja go oczywiście, jak taki człowiek, który lubi się sam katować, to ja go oczywiście obejrzę po to, żeby jednak dojść do nieuchronnego wniosku, że niepotrzebnie.
Ja to jeszcze wiesz, tak tutaj trochę się pociągając za język, obiecałeś, że przeczytasz Powrót Babiszczura.
Jeszcze nie zdążyłem go znaleźć w swojej bibliotece, bo ja go tu w bibliotece mam i ja go przejrzałem już część półek, ale jeszcze go nie znalazłem. Natomiast ja to zobowiązanie podtrzymuję, a w sumie zachęciłeś mnie do dalszych poszukiwań. Będę szukał. To może być... No właśnie. Ja pamiętam, ja już Państwu o tym chyba mówiłem, ja pamiętam, że to się nie czytało źle, a w każdym razie dysonans pomiędzy filmem a książką z perspektywy czasu, nie wiem jak będzie dzisiaj, ale wydaje mi się ewidentny. Książka to było coś, film to był taki film, o którym już mówiliśmy, więc nie katujmy go dalej.
Tak, to by było na tyle. Do usłyszenia w kolejnym serialowym filmotekarium.
Czekaj, pozdrawiamy.
Marku, jak to było? Wieprzowe drogowskazy. To by trzeba
było zapisać. To jest genialne. Sam nie wiedziałem, że jestem tak genialny. Wieprzowe drogowskazy. Zapamiętajcie Państwo ten tytuł. Pod tym się będzie kryło jakieś arcydzieło.